Sąsiadom lub ukrywania się za strefą bezkarności, która pozwala mu rozwijać ambicje nuklearne. Mówił Rubio, ale takie tłumaczenia nie przekonują Amerykanów. Reuters donosi, że tylko 1/4 mieszkańców USA popiera bliskowschodnie działania swojego prezydenta. Krytykują go nie tylko demokraci. Decyzja o ataku na Iran nie podoba się też części elektoratu Trumpa, która głosowała na niego, bo obiecywał program przede wszystkim Ameryka. Widać nie rozumieją, jak im interesom mają pomóc ataki na Iran, a na pewno nie pomaga w tym też chaos, jeśli chodzi o przedstawianie powodów tej interwencji. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Najświeższe informacje dotyczące sytuacji Polaków na Bliskim Wschodzie i wyjazdów między innymi z Izraela i Jordanii przedstawił wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Nasza służba konsularna w Egipcie odebrała 736 osób do tej pory. W Izraelu sądzimy pozostało już tylko około 30 osób, które jeszcze będą opuszczać ten kraj, a Jordanię opuściło około 800 osób, tylko 300 ostatniej doby i w zasadzie nie ma już zgłoszeń. Nasza konsul w Jordanii spotkała grupę 9 Polaków, którzy właśnie wjechali do Jordanii na wycieczkę krajoznawczą. W Libanie sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana i rozmawiamy na wysokich szczeblach ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Jak Państwo wiecie, samoloty z Emiratów wylatują i chodzi o to, żeby wylatywały także do Warszawy. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie z Emiratów wyleci około 100 samolotów. Proszę nie trzymać mnie za słowo, bo sytuacja zmienia się co chwila, ale na tą minutę takie są plany.
W sprawie wspomnianych 100 samolotów, jak ustalił reporter TOK FM, trwają właśnie rozmowy, by jak najwięcej z nich leciało prosto do Polski.
W zależności od dostępności połączeń, polscy obywatele mają otrzymywać od służb konsularnych informacje o możliwości szybkiego, komercyjnego wylotu do kraju.
Polski samolot z medycznym transportem za kilkanaście godzin ma wylądować w Omanie, przekazał w trakcie narady w MSZ-cie premier Donald Tusk.
Ja sobie zdaję sprawę, że ludzie będą czasami czekali o wiele dłużej niż by chcieli i że będzie wam towarzyszyła irytacja ludzi, ale bądźcie cierpliwi, no taka jest wasza robota. Trzeba zrozumieć, że ktoś, kto utknął tam, naprawdę ma powody do emocji i do nerwów. Rozumiem, że decyzja o wysłaniu transportu lotniczego z tym priorytetem ludzie potrzebujących ze względu na stan zdrowia, że ta decyzja jest już w realizacji, że w ciągu kilkunastu godzin samolot z tym medycznym priorytetem powinien w Omanie wylądować, tak? Nie jest to jakaś szczególna tajemnica. Tam między innymi oczekuje na transport poważnie chora Polka, która potrzebuje takiego transportu. I oczywiście bądźcie elastyczni. Ja wiem, że nie muszę tego mówić, ale chciałbym, żeby to też wiedziała opinia publiczna. Jeśli samolot poleci po chorych, a będzie także miejsce dla zdrowych, ewakuujemy każdego, kto będzie potrzebował w ramach możliwości.
Szef rządu podziękował za współpracę służbom cywilnym i wojskowym zaangażowanym w organizację ewakuacji.
Zagrożenie w Polsce w związku z wojną na Bliskim Wschodzie jest niewielkie, przekonuje Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa i służb specjalnych.
Polska jest w Iranie wymieniana jako jeden z sojuszników Stanów Zjednoczonych, co w jednym z wywiadów w Radiu Z podkreślał szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz. Zdaniem Niemczyka nie przełoży się to na ewentualne ataki, ale służby wciąż pozostają w podwyższonej gotowości.
Bym powiedział tak, żeby mówić o poważniejszym zagrożeniu, to jest dużo, dużo za wcześnie. Też chciałbym przypomnieć, że Polska już kilka razy podnosiła, czy polskie media, czy polscy politycy podnosili różnego rodzaju zagrożenia, które potem się nie materializowały. To było chociażby w czasach, kiedy wykryto, że jedno z więzień CIA mogło być na terenie Polski. W tym wypadku to jest, żeby twierdzić, że to niesie jakieś dodatkowe zagrożenie terrorystyczne, jest dużo przesada. Chociaż też chciałbym podkreślić, że Polska od co najmniej 3 lat jest w stanie podwyższonej gotowości, podwyższonego zagrożenia związanego z różnego rodzaju formami ataków terrorystycznych ze względu na to, że rosyjskie służby angażują różnych ludzi.
Zdaniem gościa pierwszego programu TOK FM konflikt na Bliskim Wschodzie może wywołać kolejną falę migracji, którą Europa odczuje.
Szok cen na rynku paliw. Benzyna po 8 zł, czy zatankuj póki taniej. Na takie wpisy można natknąć się w internecie.
Minister energii Miłosz Motyka w TOK FM mówił dzisiaj kategorycznie. To jest dezinformacja.
Dostawy do Polski nie są zagrożone, bo ropa do naszego kraju nie jest transportowana przez cieśninę Ormus.
Gość Macieja Głogowskiego w poranku TOK FM tłumaczył, że zapasy paliwa Polska ma na 3 miesiące i nie ma potrzeby ich zwiększania.
A kto inicjuje te pojawiające się w portalach społecznościowych? Pan już to wie, te różne grafiki. Nie zachęcam państwa, naszych słuchaczek i słuchaczy, by ich teraz odszukiwać, ale zdaje się, że największa partia opozycyjna też zamieściła taki wpis na swojej stronie.
Do tego nawiązuję, ale nawiązuję też do tego, że zgodnie z analizą, którą otrzymujemy i która jest dostępna w internecie, szereg tych wpisów też jest multiplikowanych przez do tej pory konta, które były powiązane z prorosyjskimi narracjami.
Czyli zdaniem pana ministra rządu to rosyjska dezinformacja.
Części tak, natomiast niestety myślę, że równolegle do tego pojawia się narracja polityków PiS-u, którzy wskazują, że paliwa braknie. Absolutnie sprzeczna z tymi danymi, które my podajemy, sprzeczna z zasadami zdrowego rozsądku i z faktami, więc zapasy mamy i na poziomie zapasów interwencyjnych i obowiązkowych na odpowiednim poziomie. Dostawy są niezagrożone przez cieśninę Ormus. Polska, do Polski paliwa nie trafiają.
Minister energii w poranku TOK FM zapewniał, że interes obywateli jest dla rządu kluczowy.
Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że spółki kontrolowane przez państwo będą chronić Polaków przed skutkami zawirowań na rynkach.
Marszałek Sejmu apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy wdrażającej unijny program SAFE.
Polska ma z tego programu otrzymać blisko 44 miliardy euro niskooprocentowanych pożyczek na zakup uzbrojenia i inwestycje w polski przemysł obronny.
Kilka dni temu Włodzimierz Czarzasty skierował ją na biurko Karola Nawrockiego. Wczoraj wieczorem zaś umieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym zwraca się do głowy państwa.
I w tej sprawie teraz łączymy się z Wawrzyńcem Zakrzewskim. Dzień dobry. Czy się słyszymy? Powiedz,
tak, dzień dobry.
O czym marszałek mówi w tym nagraniu i czy jest szansa na przekonanie prezydenta?
No, Włodzimierz Czarzasty oczywiście na to liczy, choć jego relacje z Karolem Nawrockim, delikatnie rzecz ujmując, nie należą do najlepszych, ale mimo to wyciąga do prezydenta rękę. Mówi o pokoju między nimi, chociaż na chwilę, bo zdaniem marszałka program SAFE jest kluczowy dla naszego bezpieczeństwa, a na świecie jest niespokojnie, choćby w Iranie czy w Wenezueli.
Widzi pan, co się bez przerwy dzieje w Ukrainie. Polska musi być silna. Polska armia musi być silna. Niech pan odrzuci złych doradców. Niech pan odrzuci złe podszepty. Ja zrobię to ze swojej strony. Niech pan nie odbiera pieniędzy polskiej armii.
Tymczasem PiS namawia prezydenta do weta, straszy utratą naszej suwerenności i przekonuje, że Polska weźmie pożyczkę, a zarobią na tym Niemcy. Ale jak podkreśla senator Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz, Karol Nawrocki musi sam rozważyć wszystkie za i przeciw.
Trwają zapewne analizy dzisiaj, żeby podjąć właściwą, najbardziej słuszną decyzję z punktu widzenia pana prezydenta. Nie wiem, jaką podejmie pan prezydent decyzję, więc czekamy na rozwój sytuacji. Ja wiem, że te naciski ze strony koalicji 13 grudnia są i pewnie będą, ale pan prezydent, przypomnę, ma 3 możliwości i pewnie skorzysta z tej najlepszej dla Polski.
To był Wawrzyniec Zakrzewski. Karol Nawrocki ma czas na decyzję do 20 marca. Dziękujemy za relację.
A teraz sprawdzamy, w jakiej kondycji jest polska waluta.
Wczoraj złoty bardzo wyraźnie się osłabił, a dziś odrabia część tych strat.
Więcej szczegółów zna Tomasz Setta z redakcji gospodarczej TOK FM. Powiedz, co dokładnie dzieje się teraz na rynku walutowym?
Mamy delikatne uspokojenie. Euro spadło dzisiaj z 4 zł i 30 groszy do poziomu 4,26. Amerykański dolar też jest słabszy. Wczoraj poszybował do granicy 3,70, teraz kosztuje 3,66. Delikatne zmiany widać też na franku szwajcarskim. Dziś po 4,60 4,69 i na brytyjskim funcie. Aktualny kurs to 4,90. No pytanie co dalej? Takie prognozy walutowe są niestety bardzo trudne, mówi Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.
Jeżeli uda się to w ciągu tygodnia, dwóch jakoś przełamać, że będzie jakiś punkt eskalacji, a potem jednak wszystkie strony stwierdzą, że no lepiej porozmawiać niż dalej walczyć, to będzie dobrze. Natomiast jeżeli jutro, pojutrze nie zobaczymy jakiegoś sygnału do jakiegoś przełomu, to rynek będzie się teraz bardziej obawiał.
Zobaczymy jeszcze, jak złoty zareaguje na dzisiejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Większość ekonomistów liczy, że po południu zobaczymy pierwszą w tym roku obniżkę, no ale są też głosy za tym, by z powodu wojny taką decyzję odłożyć o miesiąc do kwietnia.
To był Tomasz Setta, który zaprosi Państwa na południowe EKG o 12.40.
Około 100 osób protestowało o poranku przed bramą elektrowni Rybnik.
Związkowcy i pracownicy obawiają się masowych zwolnień związanych z transformacją energetyczną. Obecnie w Rybniku trwa budowa bloku gazowego, który ma zastąpić wyłączane jednostki węglowe.
Związkowcy alarmują jednak, że nowy zakład ma zatrudnić zaledwie ponad 50 osób. W całej elektrowni węglowej pracuje teraz ponad 440 osób.
Spotykamy się 4 marca 2026 roku przed bramą elektrowni Rybnik, aby wyrazić nasz zdecydowany sprzeciw wobec przedwczesnego zamknięcia elektrowni.
To będzie dramat naprawdę dla tego regionu. Oleszczyk Robert, przewodniczący NSZZ pracowników elektrowni Rybnik. Nie patrzcie Państwo pod względem elektrowni i kopalni, tak? Ale przecież to są sklepy, do których ci ludzie chodzą robić zakupy. No, te małe biznesy też zaczną się powoli z rynku zwijać.
Ireneusz Oleksik, NSZZ Solidarność, elektrowni Rybnik. Będą po prostu sukcesywnie zamykane dwa bloki w roku 2026 i dwa bloki w 2027 i nie będzie elektrowni, nie będzie w systemie 900 MW.
Nowy blok gazowo-parowy w Rybniku ma mieć moc niemal 900 MW.
Zaawansowanie prac osiągnęło już 70%, a oddanie inwestycji do eksploatacji przewidziane jest na pierwszy kwartał 2027 roku.
Warszawskie dzielnice opiniują uchwałę, która ogranicza nocną sprzedaż alkoholu w całym mieście. Temat podejmą radni m.in. Targówka i Bemowa.
Jeszcze kilka miesięcy temu, podczas próby przeforsowania przepisów, większość stołecznych dzielnic była przeciw. Teraz większość, o ile nie wszystkie dzielnice, będą za.
Co się zmieniło przez te pół roku, to postanowił sprawdzić Błażej Kulesza.
Na Bemowie, chociaż głosowanie po południu, to wynik już jest znany, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Marek Lipiński.
Radni Koalicji Obywatelskiej podjęli decyzję, że będą pozytywnie opiniować proponowany projekt uchwały.
Koalicja bowiem ma większość, chociaż ten sam radny jeszcze w sierpniu przekonywał, że
opiniujemy negatywnie proponowane rozwiązania. Projektowane ograniczenia w istotny sposób naruszają zasadę swobody działalności gospodarczej.
Pamięta pan czyje to słowa?
Tak. Uchwała, która trafiła w zeszłym roku, nie miała elementów analizy.
Wówczas nawet dane o mniejszej liczbie interwencji z Krakowa na sesji nie przekonywały.
Wbrew pozorom się nie zmniejszyła w tym mieście. Zmniejszyła się w godzinach, tych jakby w tych nocnych.
Teraz, jak mówią radni, przekonał ich pilotaż oraz ostracyzm w internecie zgotowany przez niektórych mieszkańców. Błażej Kulesza, TOK FM.
Po głośnych protestach w sprawie kamienic na Kazimierzu, które deweloper chce zamienić w luksusowy hotel, Kraków powoła rzecznika praw lokatorów. Ruszył już nabór na to stanowisko.
Zadaniem tego nowego rzecznika będzie reprezentowanie mieszkańców w sprawach ochrony praw najemców. Również w przypadku mieszkań komunalnych.
O szczegóły Paulina Nawrocka pytała wiceprezydent Krakowa Marię Klaman.
Poszukiwany pełnomocnik do spraw praw lokatorów?
Tak, dokładnie rzecznik do spraw lokatorów. Szukamy osób, które mają wyższe wykształcenie prawnicze, 4-letni staż pracy. Mile widziane są osoby, które mają doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi albo ciałach dialogu. Zależy nam na tym rzeczywiście, żeby mieszkańcy, lokatorzy mieli w urzędzie osobę, która wesprze ich w rozumieniu i zeznajomieniu się lepiej z ustawą, a przede wszystkim o to, żeby no, nie być eksmitowanym z mieszkania. Jak mamy to do czynienia teraz ze sprawą kamienic przy Józefie Józefa i Bożego Ciała.
To czy nie będzie konfliktu interesów, jeśli on ma reprezentować czasami sprzeczne z miastem interesy?
Powiem tak, interesem miasta jest zawsze mieszkaniec. Tutaj rzeczywiście może się to pojawić, ale chcemy, aby ewentualnie, jeśli mogło się gdzieś tam tak zdarzyć, że zarządu budynków komunalnych coś było trochę pochopnie, no to właśnie rzecznik ma to rzeczywiście mocniej po prostu sprawdzać.
Tłumaczyła wiceprezydent Krakowa Maria Klaman, a rozmawiała z nią reporterka TOK FM Paulina Nawrocka.
Południowe wydanie TOK 360 po informacjach goście.
Autopromocja.
Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czas świętować i malować. Teraz 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 200 na farby ścienne, białe i kolorowe, gotowe i z mieszalnika wydajesz. Mnóstwo promocji z okazji 30 urodzin Leroy Merlin. A do tego za wydane 200 zł na farby usługa malowania 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Ból ciała może brzmieć tak. Lub tak.
Ała.
Ale może też brzmieć tak.
W porządku.
Ukrywasz ból ciała za uśmiechem? Zastosuj Voltaren Max, który zwalcza ból z maksymalną siłą.
Voltaren Max. Radość z ruchu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Nieważne, gdzie robisz zakupy. W każdym Lidlu możesz odzyskać swoją kaucję. Bez paragonów z innych sklepów. A co najlepsze, w Lidlu opłaca się zwracać butelki plastikowe i puszki metalowe zarówno z logo kaucji, jak i bez. Za butelki plastikowe i puszki z logo kaucji odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy na zakupy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
Lidl, to się opłaca. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Na jutro zaplanowano lot największym dostępnym samolotem polskich linii lotniczych LOT na Sri Lankę, skąd maszyna poleci dalej na Malediwy, aby sprowadzić do kraju polskich obywateli w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. To zapowiedzi ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Do kraju wrócili już Polacy, którzy przebywali turystycznie w Izraelu i przemieścili się do Kairu. Polscy żołnierze służą pomocą w tych krajach, w których są i jeśli pomoc przy ewakuacji rodaków z Bliskiego Wschodu będzie wymagała ich wsparcia, to będzie ono udzielane. Zapewnia z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszystkie polskie kontyngenty wojskowe, ponad 400 żołnierzy działają cały czas w stanie najwyższych klauzul bezpieczeństwa, najwyższych poziomów bezpieczeństwa z ograniczeniem wykonywania swoich misji mandatowych, powiedział Kosiniak-Kamysz. Z kolei problemy przy ewakuacji mają Holendrzy. Samolot linii KLM, który miał ewakuować z Omanu obywateli Holandii, przyleciał rano częściowo pusty. Część Holendrów nie została wpuszczona na pokład, mimo wcześniejszego kontaktu z ambasadą swojego kraju w Maskacie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Południowe wydanie TOK 360. Mamy w tej chwili 22 minuty po południu. Jest z nami Ariel Szczotok, ratownik medyczny z Centrum Szkoleniowego Adrenaltika. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Nie żyje Adam Haustowski, autor setek legendarnych zdjęć polityków, fotoreporter sejmowy, najlepszy polski fotograf swojego pokolenia. Tak jest wspominany i określany przez kolegów po fachu. Jeśli chodzi o głośną akcję reanimacyjną, o której możemy przeczytać w mediach, to na wstępie zapytam, jaką mam pan tutaj refleksję, czego nas uczy ta sytuacja?
Uczy nas tego, że społeczeństwo, kiedy chce i ma świadomość tego, że może działać lepiej, czyli sięgnąć między innymi po automatyczny defibrylator zewnętrzny, to czasami spotyka się z sytuacją, w której on jest po prostu w tym miejscu niedostępny, a wydawałoby się, że centrum Warszawy, miejsce, w którym codziennie przechadzają się dziesiątki tysięcy osób, będzie takim, w którym takie urządzenie będzie dostępne. No niestety kolejny raz brutalnie przekonaliśmy się o tym, że ogólne zaniedbania, bo to dotyczy ogólnopolskiego systemu publicznego dostępu do defibrylacji, powodują to, że znowu niestety musiał zginąć człowiek. Tutaj naprawdę głęboko wierzę w to, że to spowoduje jeszcze większą, głębszą i bardziej głośną dyskusję na temat konieczności tworzenia szerokiego dostępu do szybkiej defibrylacji, bo jest to jedno z narzędzi, które może i wiemy to doskonale, zmienić zupełnie przebieg takiej akcji ratowniczej, a jednocześnie budzi to głębokie moje zadowolenie, że świadkowie zdarzenia podjęli natychmiastowe, bardzo profesjonalne działania i stanęli naprawdę na wysokości swoich w tym momencie możliwości, żeby zrobić wszystko, żeby uratować tego człowieka.
Jak to powinno wyglądać? Jak rozumiem, ten defibrylator, niezależnie gdzie on jest, po prostu zawsze powinien być dostępny.
Tak, to prawda. Automatyczne defibrylatory, one są dostępne, bo musimy to powiedzieć, że w Warszawie i w również innych wielu miejscach te urządzenia są. Są ich dziesiątki tysięcy na terenie Polski. Niestety zdarza się czasem tak, że te urządzenia nie są udostępnione zupełnie dla każdego i zawsze 24/7, tylko są w jakiejś dyżurce u pana ochroniarza, czy też w jakimś miejscu, które jest po prostu zamknięte w pewnych godzinach, a nagłe zatrzymanie krążenia nie wybiera czasu i miejsca. To są sytuacje losowe, nagłe. W związku z tym ten dostęp powinien być powszechny. Europejska Rada Resuscytacji, Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, Międzynarodowy Komitet do Spraw Resuscytacji, to są ogromne organizacje i one wszystkie jednogłośnie wskazują, że dostęp do szybkiej defibrylacji jest czymś, co powinno być tak powszechne, jak świadomość w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Czyli jeżeli ktoś decyduje się na defibrylator, powinien dać do niego dostęp 24 godziny na dobę.
A czy to jest taka pojedyncza sytuacja, czy też takich zamkniętych gdzieś defibrylatorów jest więcej w kraju, jak pan sądzi?
Takich urządzeń są tysiące. Takich urządzeń są naprawdę tysiące. Ja rozumiem prywatne firmy, które kupują urządzenie i montują je na przykład u siebie na hali. Trudno oczekiwać, żeby one były zamontowane na zewnątrz, jeżeli to właśnie na hali produkcyjnej mamy główne skupisko ludzi, ale już instytucje publiczne, już szkoły, urzędy gminy, wszelkiego rodzaju budynki użyteczności publicznej, one z automatu powinny obligatoryjnie takie urządzenia instalować na zewnątrz, na elewacji budynku. Możemy patrzeć na przykłady zewnętrzne bardzo wielu miast już w Polsce, które faktycznie takie rozwiązania stosują, ale wciąż niestety część chociażby zakupów z przetargów, z zamówień publicznych, w tym instytucji publicznych, instytucji państwowych, kończy się tym, że te urządzenia instalowane są wewnątrz, a urzędy nie są czynne 24 godziny, 7 dni w tygodniu, tylko po prostu w pewnym momencie ktoś stamtąd wychodzi i tym samym to urządzenie jest zamykane na klucz.
Jak powinno się zachować kierownictwo w tym przypadku Muzeum na Zamku Królewskim, czy też jakiejkolwiek innej instytucji w Polsce, gdzie teraz przychodzi taka refleksja właśnie?
Doskonałym rozwiązaniem byłoby albo zakupić dodatkowe urządzenie, a nie jest to wydatek ogromny, bo jest to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, zakupić zewnętrzną szafkę montażową, która może być połączona z systemem alarmowym i zamontować to urządzenie na elewacji, ale również powinniśmy pomyśleć o tym, żeby w każdym mieście w Polsce, pojawił się system publicznego dostępu do defibrylatorów wzorem Krakowa, wzorem Sopotu, wzorem Trójmiasta, gdzie urządzenia są zakupowane przez Urząd Miasta i są instalowane w przestrzeni publicznej. Nie tylko na budynkach szkół, gdzie są to budżety obywatelskie, czyli oddolna społeczna inicjatywa, ale po prostu zakupy zrealizowane bezpośrednio przez miasta, zaplanowane w infrastrukturze i postawione właśnie w takich strategicznych miejscach, jak wszelkiego rodzaju place, skwery, duże skupiska ludzi, gdzie to urządzenie powinno być po prostu dostępne. W Krakowie o urządzenia w przestrzeni publicznej możemy się dosłownie potknąć. To samo w Gdańsku. Natomiast Warszawa, Warszawa, mam wrażenie, że trochę z tym zaspała, niestety.
A dlaczego właśnie Warszawa ma problem z takimi rzeczami?
Ja myślę, że to jest kwestia tego, że wiele osób w Urzędzie Miasta jest przekonana do faktu takiego, że skoro tak wiele instytucji prywatnych i tak wiele bezpośrednio też instytucji podlegających miastu już zakupiło defibrylatory, to problem jest rozwiązany. Ponieważ faktycznie jakby spojrzeć na nawet oficjalną mapę zgłoszonych defibrylatorów, no to oczywiście Warszawa króluje w ilości samych urządzeń. Niemniej jednak nie mamy urządzeń tak stricte w przestrzeni publicznej, właśnie w tych parkach. Wszelkiego rodzaju rozwiązania typu budżety obywatelskie, które trochę ten temat nam, nazwijmy to, załatwiają, ale są to zwykle budżety, które są konkretnej dzielnicy. Nie jest to absolutnie tak, że każda dzielnica zakupiła defibrylatory. Są instalowane na konkretnych budynkach. Są to, tak jak mówię, zwykle szkoły. W ostatnim czasie chociażby Urząd Dzielnicy Bielany taki budżet obywatelski zrealizował. Na szkołach i przedszkolach zostały zainstalowane defibrylatory. Fantastyczny pomysł. Natomiast nadal te takie najważniejsze obiekty nie są do końca zabezpieczone. Łazienki królewskie posiadają defibrylator, mało kto o tym wie, ale to urządzenie znajduje się na stróżówce, czyli na drzwiach, na bramie wejściowej do ogromnego, gigantycznego parku. Park Brudnowski, kolejny duży park w Warszawie, nie ma defibrylatora. I tak możemy wymieniać dalej.
No, przydałoby się pewnie też jakieś wytyczne i jakieś koordynowanie tych działań w całym kraju, tak abyśmy nie mieli wątpliwości, gdzie jest defibrylator i mogli skorzystać z niego swobodnie. Bardzo dziękuję. Ariel Szczotok, ratownik medyczny z Centrum Szkoleniowego Adrenaltika, był razem z nami w TOK 360. CIA pracuje nad uzbrojeniem sił kurdyjskich, by wesprzeć powstanie przeciwko władzom w Iranie. Taką informację podała CNN, powołując się na swoje źródła. No i Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z irańskimi ugrupowaniami opozycyjnymi, także z kurdyjskimi liderami w Iraku o przekazaniu wsparcia militarnego. O tym wszystkim będę teraz rozmawiał z profesorem Jarosławem Jarząbkiem z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pan ocenia taki, jak pan patrzy na taki ruch, jak właśnie dozbrojenie Kurdów?
No to nie jest specjalnie zaskakujące, dlatego że to jest powiedzmy taka strategia, która już w przeszłości była stosowana, szczególnie w okresie wojny iracko-irańskiej w latach 80. Tak dosyć notorycznie miały miejsce właśnie takie działania, że Irak zbroi i wspierał irańskich Kurdów, żeby ci wzniecali powstania przeciwko władzom irańskim. Iran robił to samo, to znaczy starał się podburzać Kurdów irackich z kolei, żeby ci walczyli przeciwko Saddamowi Husajnowi. Wygląda na to, że Amerykanie po prostu postanowili tą starą taktykę odkurzyć, wykorzystać i no, będą chcieli tych Kurdów irańskich wykorzystać jako kolejny element tej swojej kampanii przeciwko irańskim władzom, przeciwko irańskiemu reżimowi, żeby no, dołożyć jeszcze kolejny element, który będzie problemem dla irańskich władz, będzie stanowił taką rzecz, którą te irańskie władze będą musiały się zająć.
Tutaj mówimy o kilku ugrupowaniach kurdyjskich. Jak możemy scharakteryzować Kurdów w samym Iranie i w sąsiednich państwach?
Tak, rzeczywiście Kurdowie, to jest jeden z takich poważniejszych problemów w ogóle całego tego takiego narodowo-wyzwoleńczego ruchu kurdyjskiego. Oni są dosyć mocno podzieleni, działa tam kilka ugrupowań, które między sobą no, niekoniecznie się zgadzają, często rywalizują, więc nie tworzą też takiej powiedzmy jedności. Tak? Natomiast no, z całą pewnością, jeżeli chodzi o tych Kurdów zamieszkujących Iran, no to w przeważającej większości oni wspierają te takie niepodległościowe aspiracje. No, docelowo pewnie chcieliby, żeby powstało jakieś państwo kurdyjskie. Podobnie funkcjonują ugrupowania kurdyjskie w państwach sąsiednich, czyli w Turcji, w Iraku, troszkę dalej w Syrii. Tam w ostatnich latach te ugrupowania kurdyjskie w Syrii, szczególnie w Iraku, no, osiągały większe sukcesy, tak, w tej swojej walce narodowo-wyzwoleńczej. W Iraku funkcjonuje autonomiczny region kurdyjski ze swoim samorządem. W Syrii podczas tej trwającej do niedawna wojny domowej ci Kurdowie zbudowali w zasadzie takie własne swoje, powiedzmy, quasi państwo z instytucjami działającymi. Także oni mają pewien wspólny cel, Kurdowie wszyscy, niezależnie od tego, w którym z tych państw zamieszkują, natomiast nie ma wśród nich zgody co do tego, jak to powinno wyglądać, jakie działania podjąć, jakie metody stosować.
A jakim partnerem są Kurdowie dla Stanów Zjednoczonych, dla Zachodu? Pytam o to w kontekście rozmowy prezydenta Trumpa z Mustafą Hijrim, przywódcą Demokratycznej Partii Irańskiego Kurdystanu. Czy Iran w rękach Kurdów jest dobrym partnerem potencjalnie?
To znaczy, no tak, to przede wszystkim mówimy tutaj o ewentualnym powstaniu kurdyjskim w tym irańskim Kurdystanie, tak, czyli w tej północno-zachodniej części Iranu. Nawet gdyby to powstanie się powiodło, to raczej objęłoby ono tylko te tereny. Jeżeli chodzi o samych Kurdów i ich relacje z Amerykanami, to ja bym powiedział, że one są różne, tak? To znaczy, w ostatnich latach Kurdowie rzeczywiście mogli liczyć na pomoc amerykańską i to Stany Zjednoczone były tym państwem, które wspierało Kurdów bronią, finansami tych Kurdów irackich i syryjskich w ich walce przeciwko ISIS. Natomiast, więc to jakby w tym sensie Kurdowie mają pozytywne doświadczenia ze Stanami Zjednoczonymi i pewnie na to liczą przywódcy Kurdów irańskich dzisiaj. Natomiast z drugiej strony, no właśnie, kilkakrotnie okazywało się, że Amerykanie tych Kurdów zostawiali samym sobie, tak? No, kiedy robiło się gorąco, albo kiedy na przykład interesy amerykańskie zmieniały się i kiedy Amerykanie dochodzili do wniosku, że już jednak to wsparcie dla Kurdów nie jest w ich interesie, no to oni tych Kurdów niestety, ale zostawiali. I Kurdowie też to doskonale pamiętają, że Amerykanie pozwalali na przykład Turcji na to, żeby ta Turcja bombardowała ich obozy, żeby dosyć brutalnie się z tymi Kurdami rozprawiała.
Czy opozycja irańska, jakaś opozycja irańska, bo to przecież nie jest jedna grupa, myśli pan, że ma w tej chwili szansę na to, żeby przyjąć władzę w kraju?
To jest trudne pytanie, bo w Iranie nie ma takiej zorganizowanej opozycji na poziomie państwowym. Są zorganizowane ugrupowania, no właśnie na przykład kurdyjskie, na południowym wschodzie kraju też są funkcjonujące takie militarne czy zmilitaryzowane ugrupowania Beludżów. Więc to są raczej grupy takie partyzanckie, które mogą militarnie gdzieś tam podgryzać ten reżim irański, ale nie są to ugrupowania, które moglibyśmy rozważyć w kontekście przejęcia władzy. Ewentualne przejęcie władzy mogłoby się odbyć przez jednak tą większość ludności zamieszkującej Iran, czyli przez tą ludność perską, ale tam na razie nie ujawniły się żadne siły polityczne takie poważne, tak, które rzeczywiście mogłyby stanąć na czele tego jakiegoś protestu czy ruchu, który by tą władzę mógł przejąć.
Bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był z nami w TOK 360. A już teraz dołącza do mnie Tomasz Setta. Dzień dobry.
Dzień dobry raz jeszcze, bo wrócimy w południowej odsłonie EKG za moment do informacji, o których opowiadaliśmy w TOK 360 kilkanaście minut temu. Będzie więc bieżący raport rynkowy z tego, co dzieje się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, co dzieje się z polskim złotym i opowiemy też Państwu więcej o perspektywach, co może dzisiaj zrobić Rada Polityki Pieniężnej.
To już za kilka minut po informacjach, a po godzinie 13 wracamy z TOK 360.
Reklama. RTV Euro AGD. Planujesz wymianę sprzętu? To idealny moment, żeby wyposażyć dom w nowoczesny sprzęt i zostawić więcej pieniędzy w portfelu. Tylko do 18 marca kup minimum 2 produkty LG z 2 różnych grup produktowych i zyskaj nawet do 1500 zł rabatu. Promocja na wszystkie produkty LG z kategorii RTV i AGD. Minimalna cena zakupów to 1899 zł. Szczegóły, w tym regulamin promocji, dostępne w sklepach Euro i na euro.com.
Nadeszła wiosna, dzieci są w szkole. Chwila relaksu w ogrodzie?
O tak!
Super, to ja zajmę się chwastami. Wiosenny nastrój w Teddy. Z akcesoriami ogrodowymi już od 5 zł. Teddy, pełen pomysłów.
Dzień kobiet, niech każdy
Marian,
się dowie.
Marian, nie śpiewaj, tylko zrób mi prezent, co?
No dobra, a może być z Media Expert?
No, super.
Świętujemy Dzień Kobiet w Media Expert. Smartfony, tablety, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, suszarki, lokówki i depilatory świetlne w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Nowa, codziennie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. W środę pełna smaku cukinia, tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card. Zgadza się, w środę pełna smaku cukinia, tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
W nowej polityce. Polska bomba atomowa. Czy to możliwe i czy to ma sens? A także nowa wojna Trumpa. FAFO, czyli zimny chów. Wyborcy trzech prawic. Czynsze grozy. Jak Polak pędzi bimber. Kobiety PRL. Rewolucja komórkowa. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Jak wyszło co 6, to wygrywam.
Spokojnie, jeszcze moja kolej.
Jej, 6, widziałaś? Mamo!
Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
Mamo!
Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do